Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan pułkownik Edmund Klich. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jakby ktoś nie wiedział, to przypomnę. Były akredytowany Polski przy komisji MAK, były szef Głównej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, aktualnie autor książki Moja Czarna Skrzynka, która właśnie się ukazała. Ja się zastanawiam, panie pułkowniku, czy to jest dobry tytuł.
Nie wiem, tytuł ustalono w wydawnictwie w zasadzie.
A pan miał
ja
inny
zaakceptowałem.
Pomysł?
Ja miałem inny pomysł, ja chciałem to początkowo nazwać Prawda Smoleńska, czy coś w tym rodzaju.
Ja mam inny pomysł,
tak?
Sam przeciwko wszystkim.
No to wynika z treści, tak, rzeczywiście wynika to z treści, ale to nie było moim zamiarem, żeby może aż tak to wyszło. Ja po prostu chciałem zdać sprawozdanie z mojej działalności, a że byłem wielokrotnie sam przeciwko wszystkim, to tak jest ta książka.
No właśnie, ta książka pokazuje całe te kulisy pańskiej pracy jako akredytowanego, osoby, która już od 10 była w Smoleńsku i potem przez te wszystkie miesiące. No i pokazuje się, że pan miał podgórkę z wszystkimi.
No niestety, wie pan, kto dąży do prawdy, a nie pracuje z jakąś opcją, nie współpracuje i nie podporządkowuje się jakimś tam teoriom, może z góry ustalonym, to jest no, wrogiem wszystkich i tak to wyglądało. Wojskowi mieli swoje problemy, prawda? Nie chcieli może wszystkiego pokazać. Strona wojskowa polska, strona wojskowa rosyjska również nie chciała nam wszystkiego pokazać. Politycy od początku w większości zakładali błąd i naciski, prawda? I to wszystko wynika z tego. Ja się z tym nie zgadzałem. Ja nigdy się nie zgadzałem, żeby katastrofą obciążyć pilotów. I błędne są te teorie, które mówią, czy to opinie, że ja mówiłem, że to były niewłaściwe działania pilotów, błędy pilotów, czy naruszenia. Oczywiście, jak piloci działają idealnie, nie ma wypadków, ale za tym stoi cały system szkolenia.
No ale właśnie, bo
symulatory, wszystko.
Bo najciekawsze jest to, kiedy zaczyna się czytać pan tą książkę, na pierwszych stronach, kiedy pan się dowiaduje z telewizji, że doszło do katastrofy. Pan od razu wie, co się stało.
Proszę pana, dlatego, że te okoliczności, które znałem, one już od razu wskazywały, że to jest typowy wypadek przy złej pogodzie, tak jak wypadek kasy, jak kiedyś w 2001 roku, wypadek Su-22, 13 czerwca, który badałem osobiście. I byłem przekonany, że to jest ten wypadek, tylko nie sądziłem, że aż tyle niedociągnięć będzie.
Ale potem pan się tego trzyma. To nie jest tak czasami, że pan sobie z głowy założył system tak zwany, bo tak to mniej więcej brzmi, i potem tylko szukał pan dowodów na poparcie swojej tezy. No, i odrzucał wszystkie inne.
No ale panie redaktorze, czy komisja Millera, w której nie byłem, musiała uznać te moje teorie, czy te moje przypuszczenia, które były pierwszego dnia, po prostu taka była prawda. Ja nie musiałem w książce o tym pisać, przecież nikt by nie zauważył, jak ja bym tego nie napisał, ale takie było moje wrażenie i wszystko się potwierdziło, tylko jeszcze w gorszym wydaniu. Jeśli mówimy o niedociągnięciach, które były w szkoleniu, w symulatorach, przygotowaniu do tego lotu i tak dalej, i tak dalej. Przecież to potwierdził NIK, to potwierdził Komisja Millera. No w jakimś stopniu oczywiście potwierdził to raport MAK-u, który jest niekompletny, niepełny. Zresztą raport Komisji Millera też mógł być rozszerzony, ale nie na wszystko były dokumenty.
Ale pan mówi system. System to jest wszystko i nic. To jest takie jakieś zdejmowanie odpowiedzialności z kogokolwiek. No.
Nie, to jest problem właśnie, że system jest niemedialny. I to tutaj w tej naszej rozmowie wynika. Dlatego jeśli mówimy błąd pilota, naruszenie procedur przez pilotów, to jest jasne. Mamy osobę, wskazujemy odpowiedzialnego i mamy problem rozwiązany. Natomiast to jest system, to jest wielu ludzi, wiele instytucji i to jest niedobre ani dla polityków, bo to sięga wysokiego szczebla, ani dla mediów nie jest dobre, bo jest, no trudno to wytłumaczyć jednym zdaniem, a media muszą mieć newsa jednozdaniowego, dwuzdaniowego i od razu wskazać.
Dostarczył pan tych newsów niejednokrotnie i to takich mocnych.
Ale czy cokolwiek, co powiedziałem, nie było prawdą?
No nie
było,
wiem, prawdą. Generałem Błasikiem to dziś tak naprawdę to ja, jest główny zarzut do pańskiej pracy.
Ja jestem przekonany do tej pory, że generał Błasik był w kabinie. Czy był do końca, to możemy tutaj dyskutować, czy on był w samej kabinie, ale tak jak Rosjanie określili na podstawie obrażeń, określili, że jednak był, bo innych obrażeń nie mógłby mieć, takich obrażeń.
W książce, że pan nie widział tych obrażeń. Pan się nie, ja nie widziałem. Na tym, co panu Rosjanie mówili.
No więc mówię, jeśli Rosjanie kłamali w tym względzie i tu jeśli mamy podejrzenia, to można powiedzieć, że Błasik może nie był do końca, ale w kabinie był.
A pan
w kabinie
wierzy,
był,
no,
jestem przekonany.
W tym, co pan pisze, w okazuje, tych sprawach grali Panem też i nami wszystkimi.
No próbowali grać, natomiast głos generała Łysika nie został przez Rosjan rozpoznany. Przecież ja tu piszę, został przez polskiego specjalistę rozpoznany. Jaki by miał interes polski specjalista, żeby wsadzać generała Łysika do kabiny pilota?
To, co najbardziej mnie uderza w tej książce, to nawet nie jest to, co pan pisze o relacjach z Rosjanami, którzy niezbyt czysto grają, ale tak konsekwentnie.
No ja tak to oceniłem, to jest moja osobista ocena, ona jest w pewnym sensie subiektywna.
Bardzo dobra organizacja rosyjska, ale sporo takiej właśnie złej woli. Natomiast to, co pan pisze o polskiej administracji, to jest szokujące. To mało, że brak dobrej woli, to jeszcze totalny bałagan.
No niestety, ja to w swojej pozycji tak oceniałem, bo jeśli ja byłem sam, jeśli akredytacja była późno, jeśli akredytował mnie minister obrony narodowej, który de facto nie miał do mnie żadnych uprawnień, bo ja już nie jestem nawet pułkownikiem rezerwy, tylko w stanie spoczynku. Wtedy nie powołuję się nawet w czasie wojny do czynnej służby. Więc bardzo dużo było tych niedociągnięć. I ja odczułem, i zresztą to z tej książki też wynika, że ja miałem być tym, który te czerwone, rozżarzone węgle wszędzie wybiera, bo byłem akredytowanym, przewodniczącym komisji, której raport by zatwierdzał minister Klich, który niekoniecznie był zainteresowany, żeby wszystkie sprawy organizacyjne zostały ujawnione. I ja dlatego między innymi zrezygnowałem z tego, z tej pracy jako przewodniczący komisji ministra Millera. I bardzo dobrze jestem w tej chwili z tego bardzo szczęśliwy, że nie byłem.
Ale czemu pan zrezygnował z pracy
akredytowanego? Ja piszę w książce, jakie miałem groźby,
po
prawda?
Po to się pan w to bawił w ogóle. Na zdrowie to panu nie wyszło. O czym pan... No ale... Zaczął pan palić papierosy z powrotem. Schudł, jakieś problemy sercowe i jeszcze pan wyszedł na ruskiego szpiega.
Jak chciałem przyjechać ze Smoleńska w trzeci dzień, to mi powiedziano, że nie będę już pracował jako przewodniczący komisji.
I tak pan nie pracuje.
Nie pracuję, ale nie sądziłem, że tak wiele... No tak, ale jeszcze 2 lata prawie pracowałem, w związku z tym działałem. Nie wiedziałem, że tak się przeciwko mnie to wszystko obróci. Obróciło się, trudno, znoszę z pokorą.
Nie, pan, Rosjanie nie grają fair. Pan musi jakieś dziwne wybiegi, pan musi mu Rosjanom mówić, przecież to nasza wina, no przecież wiadomo, że to nasi popsuli, czy tam nawet spieprzyli, jak na panu
użyło. No takie słowo tam
pan
było.
Musi z nimi grać. Pan tutaj się użera z ministrami, pan się użera z prokuratorami wojskowymi. Po co to panu?
Z perspektywy czasu teraz najlepiej, gdybym w ogóle się nie odzywał, nie odbierał telefonów 10 kwietnia. I bym spokojnie był. Czy bym był dalej przewodniczącym komisji, też nie wiadomo, bo kadencje się zmieniają, ale członkiem byłbym, bo tutaj nikt by mnie odwołał, członkostwa komisji. Ale kiedyś trzeba wszystkie zadania skończyć. Ja nie mam, właściwie nie mogę sobie zarzucać, że coś zrobiłem niezgodnie z prawdą, niezgodnie z moim sumieniem, a to dla mnie jest najważniejsze.
Całym szacunkiem dla pańskich siwych włosów, gdyby pan nie odebrał tego telefonu 10 kwietnia, nie byłby pan sławny.
Wie pan, ale ta sława to jest przyćmiona tyloma różnymi problemami i wątpliwościami u nawet normalnych ludzi nieraz. Chociaż najczęściej spotykam się z dużą aprobatą i sympatią wśród takich normalnych przechodniów, którzy mi tam...
Czytał pan recenzję swojej książki?
No są bardzo różne, wie pan, tu każdy wybiera to, co chce.
To pojawiające się słowo megalomania Klicha, sam przeciwko wszystkim, on jedyny sprawiedliwy?
No słyszałem, mówię, chciałem napisać to w dobrej wierze, robił to redaktor, który też wybierał z tego wywiadu pewne rzeczy, bo wywiad jest 3-krotnie większy jak książka, oczywiście nie wszystko można, bo w książce napisać nie było takiej potrzeby.
Co pan przez te 2 lata, może dziś z ręką na sercu powiedzieć, że źle zrobiłem?
Że zaangażowałem się zbyt mocno w tą sprawę dążenia do prawdy, bo gdybym był bardziej układny, to może by to było jakoś spokojniej. To nie znaczy, że ja bym świadczył nieprawdę, ale może ta walka była niekonieczna aż taka na tym poziomie, że wszędzie te problemy, prawda? Ale generalnie chyba niewiele bym zrobił.
Posłuchiwanie ministra było błędem?
Wie pan co, ja nie mówię, że to błędy, bo tam jest właśnie tyle wyników. Ja po pierwsze wyjaśniam w mojej książce, nigdy mnie nie ujawnił. To nie zostało przeze mnie ujawnione przez mojego pracownika i wykorzystane potem, żeby mnie wyrzucić z komisji. Uważam, że to było skandaliczne, bo można było wiedzieć, wyszło to, no ale nie przez nieuwagę.
Przez pana włączony w pański.
Tak, oczywiście, ale niech pan popatrzy, ile wniosków z tego jest. Tam 5 razy pan minister, czy 6 mówi błąd pilotów. 6 razy, a 5 razy mówi, to przecież jest procedury wojskowe i ja w domyśle wiem, minister będzie zatwierdzał raport końcowy, więc jaką ja prawdę mogę ujawnić w tym raporcie?
No i tam się
raporcie.
Pojawiły te jakieś dziwne takie wypowiedzi.
Wszystko wyjaśnione, ja was rozliczę. Prawda była taka, że te drugie słowa, tam prawda musi być po naszej stronie, to wchodził ktoś z takim urządzeniem podobnym do mikrofonu, prawdopodobnie sprawdzał te instalacje antydymowe albo wentylacje i mi się skojarzyło to od razu z mikrofonem i mówię, no tak, trzeba nagrywać, wszystko musi być pod naszą kontrolą i jest tam ten cytat z samych swoich.
Myśli pan, że prawda rzeczywiście cała będzie wyjaśniona?
Ja bym myślę, że 95% prawdy jest wyjaśnione. Ja jeszcze dane prokuratury, prokuratura zakończy badania. Myślę, że to można powiedzieć 100% z naszej strony, bo tam, gdzie nie mamy informacji ze strony rosyjskiej, no to będzie pewien kłopot. Być może prokuratura trochę więcej dostała.
Po czyjej stronie będzie prawda?
Prawda będzie po stronie prawdy. Trudno mówić po czyjej stronie. Ja zawsze mówiłem, że raport Makowski jest niepełny, bo nie ocenia kontrolerów. Raport komisji Millera także nie mógł ocenić kontrolerów, bo wielu materiałów nie było.
Polska oficjalnie przynajmniej bije się w pierś, Rosjanie nie bardzo.
No tak jest, no myślę, że to wynika z charakteru Rosjan, że oni zawsze ukrywają, czy starają się wypaść dobrze i moim zdaniem popełnili błąd, bo gdyby o tych swoich uwagach, o tych problemach napisali oficjalnie, nie byłoby aż tych konfliktów tutaj w Polsce tyle, ale to ja nie mogę ocenić, że Rosjan nie znam ich na tyle, żeby powiedzieć, jaką oni politykę prowadzą. Na pewno jest to przemyślane, to no, jest na pewno
też
przemyślane.
Że wypadałoby może jednak w śledztwie poświęcić te miejsca zamachowi?
To znaczy na pewno... Sądząc teraz po tylu wypowiedziach i tych teoriach, na pewno trzeba jednak to udokumentować, że nie było. Nie na zasadzie takiej, że nie było, bo się tak komuś zdaje, ale jednak powinno to być udokumentowane i tutaj znowu moim zdaniem przedstawiciele Komisji Millera za bardzo ucichli, kiedy powstawały te teorie, bo uznano, że one są tak niedorzeczne, że nikt w nie nie uwierzy. Prawda okazała się inna. Ja nawet sam rozmawiałem z panem Laskiem, który jest moim następcą, a wtedy był zastępcą, żeby jednak wypowiadano się. Mówię, ucichnie, ucichnie samochód. To taki krzyk. Ja powiedziałem, nie ucichnie. To jest za poważna sprawa w historii Polski, żeby ucichło. A wtedy jest po prostu przestrzeń do różnych spekulacji, jeśli nie mam retorycznych odpowiedzi.
I to znaczy, że pan mówi badać, aczkolwiek nie mówi pan, że jest coś na rzeczy.
Nie, ja oczywiście jestem przekonany w 100%, że nie było zamachu. Natomiast, żeby obalić to, żeby przekonać tych ludzi, którzy wierzą w te teorie, to trzeba jednak im przedstawić no, mocniejsze dowody, jakie są teraz. Widocznie te dowody nie przekonują. Albo też trzeba je lepiej nagłośnić, bo być może te dowody są, ja myślę, że są, tylko trzeba więcej nagłośnić, a nie zamykać się, bo my wiemy, my jesteśmy tutaj najlepsi, nie będziemy dyskutować z teoriami, które są dla nas niewiarygodne, ale dla innych jednak są wiarygodne, jeśli 18 czy 20% Polaków wierzy w teorię zamachu, co jest dla mnie przerażające, ale brak polityki informacyjnej. Pan jako radiowiec wie, jak się informacja przebija. Polityka informacyjna od 10 kwietnia leżała i do tej pory jest moim zdaniem też niezbyt dobrze prowadzona.
A jakby państwo byli ciekawi, książka Moja Czarna Skrzynka jest właśnie świeżutko na ciepło w księgarniach. To pan Edmund Glich był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.